Storybox przedstawia Truman Capote. Śniadanie u Tiffany'ego. Przekład Kinga Składanowska. Redakcja Dorota Pacyńska. Czyta Piotr Borowski. Zawsze ciągnie mnie do miejsc, w których mieszkałem, do domów i ich sąsiedztwa. Weźmy dla przykładu kamienicę z piaskowca na East 70s, gdzie w trakcie trwania kilku pierwszych lat wojny znajdowało się moje pierwsze nowojorskie mieszkanie. Składał się na nie jeden zagracony pokój pełen mebli z poddasza, z sofą oraz krzeseł wyściełanych tym szczególnym, drapiącym rodzajem czerwonego aksamitu, który kojarzy się z upalnym dniem w tramwaju. Ściany zdobiły stiuki w kolorze przeżutego tytoniu. Wszędzie, nawet w łazience, wisiały obrazy przedstawiające rzymskie ruiny, upstrzone plamami brudu. Jedynie okno wychodziło na schodki pożarowe. Mimo to mój nastrój poprawiał się za każdym razem, gdy wyjmowałem z kieszeni klucze do mieszkania. Choć ponure należało wyłącznie do mnie. Były tu moje książki, słoiki pełne ołówków do naostrzenia i wszystko, czego potrzebowałem, by zostać pisarzem, którym pragnąłem być. W tamtych czasach nigdy nie przeszło mi przez myśl, by pisać o Holly Golightly. I teraz prawdopodobnie też nie, gdyby nie rozmowa, jaką odbyłem z Joe Bellem, która znów mi o niej przypomniała. Holly Golightly była lokatorką w starej kamienicy. Zajmowała mieszkanie pode mną. Co się zaś tyczy Joe Bella, prowadził on bar za rogiem na Lexington Avenue. Nadal się tym zajmuje. Holly i ja mieliśmy w zwyczaju chodzić tam 6-7 razy w ciągu dnia. Nie na drinka, a przynajmniej nie zawsze, ale po to, by wykonać telefon. Podczas wojny trudno było o prywatny aparat telefoniczny. Co więcej, Joe Bell był świetny w przekazywaniu wiadomości, co w przypadku Holly było niemałą przysługą, ponieważ miała ich niezliczone ilości. Oczywiście to działo się bardzo dawno temu. Aż do zeszłego tygodnia nie widziałem Joe Bella od kilku lat. Utrzymywaliśmy kontakt z niewielkimi przerwami. Od czasu do czasu wpadałem do jego baru, gdy przejeżdżałem przez okolice. W rzeczywistości nigdy nie byliśmy dobrymi przyjaciółmi, poza tym, że obaj znaliśmy Holly Golightly. Joe Bell nie był łatwy w obejściu, jak sam przyznał. Mówi, że to dlatego, iż jest starym kawalerem i ma nadkwasotę żołądka. Każdy, kto go zna, powie, że nie jest zbyt rozmownym typem człowieka. Niedobrze, jeśli nie podzielasz jego obsesji, w tym tej na punkcie Holly. Pozostałe to hokej na lodzie, wyżły weimarskie, nasza dzieweczka Sunday, opera mydlana w radiu, której słucha od 15 lat, oraz Gilbert i Sullivan. Twierdzi, że jest spokrewniony z jednym lub z drugim, nie pamiętam dokładnie z którym. Tak więc, gdy późnym wtorkowym popołudniem zadzwonił telefon, a ja usłyszałem w słuchawce „mówi Joe Bell”, wiedziałem, że musi chodzić o Holly. Nie powiedział tego, tylko rzucił: „Czy mógłbyś tu wpaść na minutę? To ważne”. W jego skrzykliwym głosie słychać było nutę podekscytowania. Złapałem taksówkę, gdy na zewnątrz szalała ulewa i będąc w drodze na miejsce, pomyślałem, że może ona tam będzie i że znów ujrzę Holly. Na miejscu nie zastałem jednak nikogo prócz właściciela. Bar Joe Bella był bardzo spokojny i przytulny w porównaniu do reszty przybytków na Lexington Avenue. Nie może poszczycić się ani neonem nad wejściem, ani telewizorem. W dwóch starych lustrach odbija się pogoda na ulicach, a za barem, w niszy otoczonej zdjęciami gwiazd hokeja na lodzie, zawsze stoi misa pełna świeżych kwiatów, które Joe Bell układa osobiście ze staranną pieczołowitością. Właśnie tym się zajmował, kiedy wszedłem do środka. Oczywiście, rzekł, wkładając do misy gladiole. Nie zapraszałbym cię, gdybym nie potrzebował twojej opinii. To osobliwa sprawa. Stało się coś bardzo dziwnego. Miałeś jakieś wieści od Holly? Pogładził